Hallo, hallo. O, coś nam Janka zacięło. Czy mnie widzicie i słyszycie? Dobra. Janek był, za chwilę będzie. Witajcie serdecznie na spotkaniu na żywo. O, jest z nami Jan, już go zamieniamy miejscami się. Cześć Janek.
Dzień dobry, cześć, cześć.
Cześć, szczęść Boże, dobry wieczór. Witaj serdecznie. Przed nami Jan Sobierajski, twórca ostatniego bardzo głośnego filmu Maria Matka Papieża od 17 kwietnia, już w kinach możecie oglądać, reżyser, producent filmowy, między innymi powołany część pierwsza, część druga, fundacja powołany, prawda, to też zdaje się twoje dzieło i
Też.
film o Alicji Lęczewskiej, on już chyba jest skończony, tak, i teraz go montujecie, czy jak to wygląda?
Jest już na ostatniej prostej. Mianowicie teraz rzeczywiście robimy już udźwiękowienie, muzykę, efekty specjalne, stąd już powoli ta końcówka. No i wychodzi na to, że jak jeszcze uda nam się trochę wesprzeć tą produkcję finansową, to 11 września spotkamy się w kinach w całej Polsce i to na pewno będzie wydarzenie medialne tego roku, jeśli chodzi o filmy religijne. To na pewno, bez dwóch zdań.
O, no proszę, czyli to już za kilka miesięcy, tuż po wakacjach by wychodziło.
Dokładnie tak, dokładnie tak.
Gratuluję też, jeżeli chodzi o Marię Matkę Papieża, ponieważ no, bijecie rekordy oglądalności, piąte miejsce weekendowe, popularność w kinach, tak więc też to jest film bardzo potrzebny i chętnie oglądany. O nim sobie pewnie też dziś porozmawiamy, ale właśnie na samym początku chciałbym wszystkich widzów powitać na naszym kanale, naszym live'ie, którzy przybywają i będą przybywać, i tych wszystkich, którzy obejrzą to nasze spotkanie zapisane, bo ono zostanie tutaj na kanale. I chciałbym na początek Ciebie spytać, skąd w ogóle pomysł na Marię Matkę Papieża, to znaczy na ten film?
Dobre pytanie. Natomiast wiesz co? Zdaję sobie sprawę z tego, że od kilku lat żyjemy w takiej świadomości wojny za naszą wschodnią granicą. Mało tego, tak naprawdę nie spotkałem osoby w zeszłym roku, która by się nie zastanawiała, czy przyjdzie ta wojna, czy nie przyjdzie, jak to będzie. Znam wiele osób, które mają taki lęk w sercu, nie są pewne jutra i zawsze w takich trudnych sytuacjach staramy się znaleźć kogoś, kto przeszedł już taką drogę. Kogoś, kto ma już takie doświadczenie takich trudności. No i niewątpliwie taką postacią jest Karol Wojtyła, ponieważ on od samego poczęcia miał problemy i zakusy zza wschodu, zza wschodniej granicy. Zacznijmy od Bitwy Warszawskiej, później okres wojny, okupacji, zamachu na jego życie, czas komunizmu. No można by długo wymieniać. I myślę sobie, że każdy z nas wcześniej czy później będzie miał taką sytuację bez wyjścia. Wcześniej czy później ona na pewno przyjdzie. I dziś wiemy po śledztwie IPN-u, że podczas zamachu na Placu Świętego Piotra było aż 4 zamachowców.
Cztery.
I zobaczmy Jana Pawła II, który wystawiony jak na świeczniku jedzie między tymi ludźmi, a tam stoi 4 zamachowców wyszkolonych przez bułgarski wywiad. I jakimś cudem ten człowiek nie dość, że wyszedł z tego szpitala, to dalej ewangelizował. I dziś już wiemy bezsprzecznie o tym, że to Maryja uratowała jego życie. Że w tej takiej trudnej sytuacji on miał tak bliską relację z Matką Bożą, że to ona przeprowadziła go przez tą sytuację bez wyjścia. Zauważmy, że to on powiedział te słowa, że jedna ręka strzelała, ale druga prowadziła kulę. A więc
Tak.
sam przyznał się do tego, że to Maryja uratowała mu życie. I jest to fragment, który pokazujemy w tym filmie. Natomiast ten film oczywiście opowiada o świadectwie życia Jana Pawła II, ale tylko do pewnego momentu. Dlatego, że, no właśnie, tak jak wspomniałem, każdy z nas w życiu będzie miał takie trudne sytuacje, i dalsza część tego filmu, właściwie od połowy, tak naprawdę dotyka każdego widza, ponieważ to widz staje się bohaterem tego filmu. I to jest niezwykłe doświadczenie, ponieważ widziałem wiele zaszklonych oczu po tych seansach, a spotkaliśmy kilka tysięcy widzów na przedpremierach. I mogę zaświadczyć, i myślę, że widzowie też mogą zaświadczyć, że w pewnym momencie oglądania tego filmu okazuje się, że to widz jest bohaterem tego filmu, że to Maryja chce nawiązać taką indywidualną relację z każdym człowiekiem właśnie po to, żeby w takiej trudnej sytuacji, która na pewno przyjdzie, móc przejść przez taką życiową burzę suchą stopą.
Tak, i to za tobą to nie jest blue screen, green screen, tylko dziś masz jeszcze po naszym live'ie od razu spotkanie z widzami, tak?
No właśnie wpadłem, dosłownie skoczyłem jeden pokaz, fantastyczni widzowie. Teraz widzę się z wami, drodzy widzowie i Przemku, a zaraz po tym live'ie, który się skończy 20:30, o 20:50 muszę być w innej części Warszawy, w ogóle w Multikinie, bo tam już czeka na mnie kilkaset osób, które właśnie ogląda ten film. To pokazuje, że ludzie chcą, aby takie filmy były w przestrzeni publicznej, żeby filmy wartościowe były emitowane właśnie w takich przestrzeniach, gdzie czasami być może się wydawać, że nie ma Pana Boga, a to właśnie tam one edukują to społeczeństwo, dlatego że rozsądny rybak to jest taki rybak, który wypływa tam, gdzie są ryby. I my wiemy po sprzedanych 50 milionach biletów w zeszłym roku w kinach, że tam są ci ludzie. Zdaj sobie sprawę, jaka to jest przepaść między kinami a kościołem obecnie, udziałem wiernych w mszy świętej, gdzie już tylko w samej Warszawie tylko 15% wiernych, a właściwie 15% mieszkańców uczestniczy w mszy świętej. Warszawa stała się miastem misyjnym. To jest nieprawdopodobne, że dożyliśmy takich czasów, ale to są słowa arcybiskupa Galbasa. Dlatego staramy się wypłynąć właśnie tam, gdzie te ryby są, do kin. Pokazać, że duże, wartościowe produkcje też muszą mieć miejsce w tym takim mainstreamie.
Tak, tym bardziej, że mainstream jest dominowany coraz częściej przez osoby, celebrytów, influencerów, zwał jak zwał, ludzi z show biznesu, którzy publicznie stwierdzają, nawet dają takie świadectwo, że Boga w kościele nie ma. My dziś zupełnie o czym innym mówimy i to te krzesła puste za tobą niedawno były wypełnione i za chwilę jedziesz w jeszcze jedno miejsce i kolejne osoby będą czekały właśnie na to, żeby obejrzeć film i się z tobą spotkać, a jest to film, co dużo mówić, z kategorii filmów religijnych, i to jeszcze ktoś by powiedział kościółkowych, kościelnych, a zatem jest zapotrzebowanie nie tylko na Boga, ale też i na obecność Kościoła w świecie. Tak,
Na
zacząłeś mówić
pewno.
o zamachu na Jana Pawła II, to była 60. rocznica objawień w Fatimie, godzina 17:00, dokładnie ta sama godzina, kiedy objawienia w Fatimie 13 maja 1917 roku się rozpoczęły. I jest w filmie Maria, Matka Papieża, i Giertrwald, i Fatima niesamowicie mądrze i po Bożemu połączone, ale właśnie ta druga część, o której zacząłeś mówić, to jest jakby takie świadectwo, że Jan Paweł II chce być obecny wśród nas i chce, żebyśmy my też byli jego świadkami. Dzięki za tę informację, którą nam przekazałeś o tych czterech zamachowcach, bo ona jest czymś nowym, jeżeli chodzi o zamach na Jana Pawła II, bo mówiło się zawsze o tych dwóch tylko i wyłącznie. Tu się okazuje, że czterech. No właśnie, czy ty masz też w swoim życiu jakąś taką drogę nawrócenia, czy jakiegoś takiego przesilenia w stronę Kościoła?
Wiesz co, ja nie mam takich spektakularnych historii jak niektóre na twoim kanale. Ja rzeczywiście wychowywałem się w rodzinie wielodzietnej, w rodzinie religijnej, gdzie Pan Bóg był od mojego poczęcia, można powiedzieć. Natomiast wiadomo, że każdy z nas musi w życiu przejść taki moment, kiedy spotka indywidualnie Pana Boga. I u mnie też to miało miejsce. Wiele rzeczy sobie przewartościowałem. Pracowałem wtedy w dużych mediach, w telewizji ogólnopolskiej, w największym portalu internetowym w naszym kraju również. I zostawiając to wszystko, wyruszyłem w taką niesamowitą przygodę, do której zaprosił mnie Pan Bóg, aby robić wartościowe produkcje na możliwie jak najwyższym poziomie. I ta przygoda trwa już, no, 10 lat. I owocem tego właśnie były filmy Powołany, które obejrzało ponad 5 milionów ludzi w internecie, a kilkadziesiąt milionów w telewizjach. Powołany 2, który 2 lata temu w kinach zrobił niezłą furorę, bo prawie 100 tysięcy ludzi obejrzało tą produkcję. Zrobiliśmy fajne filmy Tętno o wartości życia poczętego, o konsekwencjach aborcji. Te filmy były emitowane w telewizji, dostaliśmy za nie takiego katolickiego Nobla nawet. na wydarzeniu transmitowanym live na TVP1 albo TVP2, nie pamiętam, ale rzeczywiście to na Zamku Królewskim miało miejsce. No więc te filmy rzeczywiście dotykają ludzkich serc i są takim kontrapunktem do tego, co dziś mówi się w opinii publicznej. Zacząłeś mówić o tych celebrytach, którzy rzeczywiście występują w tych podcastach i wypowiadają no, niestworzone rzeczy. No to trzeba się też do tego umieć odnieść i myślę, że trzeba się odnieść, dlatego że no właśnie, wiele osób, celebrytów, czy takich influencerów, czy quasi naukowców twierdzi, że mają jakąś taką tajemną wiedzę, którą nawet się nie podzielą na żywo, czy w podcaście, żeby nie zdradzić rąbka tajemnicy, że mają jakieś takie wskazówki duchowe, które pozwalają się rozwijać. No myślę, że tutaj trzeba jasno powiedzieć, że pełne objawienie wykonało się, one jest zawarte w Piśmie Świętym i poprzez tradycję Kościoła katolickiego codziennie głoszone. Nie ma żadnych tajemnych procedur na życie wieczne. Nie ma rzeczywistości ukrytych. Kościół bardzo jasno to wykłada, bardzo jasno to punktuje. Mało tego, wiele tych osób mówi, że wystarczy być dobrym człowiekiem, właśnie kultywować te tajemne moce. A rzeczywistość jest taka, że dobrzy ludzie nie pójdą do nieba. Gdyby tak było, to ofiara Jezusa Chrystusa byłaby niepotrzebna. Jezus Chrystus przyszedł, uratował nas wszystkich, zbawiając na drzewie krzyża i właśnie na drzewie krzyża przekazał nam swoją matkę w testamencie. I to jest to, co dziś po śmierci Jana Pawła II jesteśmy pewni, że to jest jego testament. Testament Jana Pawła II, który przekazuje nam, tak jak Jezus, Matkę Maryję. Zobaczmy, że przed pontyfikatem Jana Pawła II mówiło się o takiej maryjnej dewocji. Dzisiaj mówimy o maryjnej mistyce. Zobaczmy, jak wpłynęło na nauczanie i na świadomość ludzi kwestia maryjności. To jest szalenie istotne. I myślę, że ci celebryci, co występują w tych podcastach, to tak naprawdę nie zdają sobie z tego sprawy, że szatan zawsze parodiował Pana Boga. Myślę, że się ze mną zgodzisz, że on zawsze podkradał pomysły Pana Boga, obracał je poniekąd w inną stronę i to ma dzisiaj miejsce, że wiele osób nie jest świadomych tego, że ci celebryci, i oni pewnie też nie są do końca tego świadomi, tak naprawdę są trochę marionetkami.
Tak, są marionetkami, tym bardziej, że diabolos, ten, który dzieli, i często jest tak, że ci celebryci, to co powiedziałaś, powołują się na jakąś wewnętrzną intuicję, na serce, natomiast już nie dopuszczają tego wątku racjonalnego. Często są to wypowiedzi irracjonalne, są po prostu wewnętrznie podzieleni, oddzielni serca od rozumu, a tymczasem chrześcijaństwo tylko oferuje taką wizję człowieka, która uchwyca człowieka w całości jako byt duchowo-cielesny, z sercem, z rozumem, z ciałem, ze wszystkimi możliwościami. Ty jesteś przykładem chociażby tego, że człowiek, kiedy odnajduje swoje talenty i pasje, jest w stanie je wykorzystywać dla Pana Boga i innych pociągać do Pana Boga. Ty masz ogromne zasięgi, jeżeli chodzi o filmy. I film powołany, jeden powołany, dwa, Tętno, czy ten, który będzie we wrześniu, Alicji Lęczewskiej, czy ten kwietniowy właśnie, Maria Matka Papieża, to jest coś z kategorii współczesnego mistycyzmu. Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, ale tak w tych filmach jakoś się przewija taka nuta tego, że Bóg jest obecny w codzienności. I tu nie tylko chodzi o te świadectwa w dwóch częściach powołanego, ale również o to, co się staje głównym wątkiem filmu Maria, Matka Papieża.
Masz rację, że przed nami trochę trudna sprawa, dlatego że pokazujemy w tych filmach rzeczy metafizyczne. To zawsze jest trudne do ukazania w sposób filmowy. Natomiast wydaje mi się, że udało nam się już taki złoty środek znaleźć i w filmie Mistyczka, który będzie w polskich kinach od 11 września, a w nim oprócz wybitnych aktorów jak Dorota Chotecka, Radek Pazura, Sławek Orzechowski, Dariusz Kowalski, Marcin Kwaśny, Filip Gurasz, no mógłbym długo wymieniać. Zobaczymy przede wszystkim głównego bohatera, czyli Jezusa Chrystusa, który będzie przemawiał z tych wielkich ekranów kinowych. Liczymy, że to będzie kilkaset kin w Polsce, do widzów w całej Polsce. To jest niesamowite doświadczenie, ponieważ sam Jezus rozmawiał z Alicją Lęczewską i kiedy ona zapisywała te ich rozmowy i mówi, po co to wszystko, przecież ja i tak tego nikomu nie przekażę, przecież nie mam ani dzieci, ani męża, po co to wszystko robić? A Jezus mówi, przyjdzie taki moment, kiedy ujawnię twoje zapiski. Jesteśmy w tym szczególnym czasie proroczym, który mnie bardzo zaskoczył, że to akurat przez ten film również, ten film ukaże te zapiski Alicji Lęczewskiej. One oczywiście są dostępne, Natomiast one są sprzedane w nakładzie tam kilkudziesięciu tysięcy egzemplarzy, a film zobaczy kilkaset tysięcy widzów w samych kinach, a później ten film idzie do internetu na kilka milionów, na kilkadziesiąt milionów do telewizji, no i na cały świat w kinach na innych kontynentach. Także te zasięgi będą potężne. To Pan Bóg jak ma takie jakieś swoje drogi, których my nie rozumiemy i je zakłada dużo wcześniej, to prawda, że jego drogi górują nad naszymi. I myślę sobie właśnie o tych celebrytach, którzy takie rzeczy wypowiadają na tych podcastach, że oni bardzo często wyciągają z tego sklepu Ewangelii to, co potrzebują, zaprzeczając bardzo często innym rzeczom. To chyba Benedykt XVI powiedział, jak się mylę, to mi popraw, że Ewangelia nie jest sklepem samoobsługowym, gdzie bierze się, co się podoba, ale bierze się całość nauczania Kościoła katolickiego. I to jest szalenie istotne. I myślę sobie o tych ludziach, że tak naprawdę biorą na siebie wielką odpowiedzialność, bo być może wiele osób im zaufa, a zobaczmy, że tak naprawdę nikt nie jest sędzią we własnej sprawie. I zdroworozsądkowe myślenie podpowiada, żeby patrzeć na ludzi, którzy przeżyli już to życie i możemy z jakiejś dłuższej perspektywy ocenić ich życie. Zobaczmy, że nawet w Ewangelii czytamy, że możemy te wszystkie działania oceniać po owocach. I tak jest w sytuacji Jana Pawła II. Dziś, 21 lat po jego śmierci, możemy ocenić, czy jego duchowość była prawidłowa, czy jego decyzje były właściwe. I zobaczmy, no, że ta jego duchowość maryjna, ta jego bliskość, intymna relacja doprowadziła go do świętości. I to jest marzenie Pana Boga względem każdego z nas, żebyśmy byli świętymi ludźmi. I dlatego ten film jest taki istotny. I wydaje mi się, że to też pociąga ludzi do tego, że oni wychodzą z seansów, zapraszają kolejne osoby. Właśnie po to, żeby zobaczyli tą niesamowitą historię w tych szczególnie trudnych czasach.
Tak, Maria, matka papieża. Się okazuje, że też nasza matka, tym bardziej, a już może nie będę spoilerował tych ostatnich scen, które się pojawiają w filmie. Na samym końcu, jako takie podsumowanie, są to słowa Jana Pawła II. No i wrześniowa, że tak powiem, mistyczka Alicja Lęczewska, której dzienniki, zapiski, dziennik duchowy jest według wielu teologów kontynuacją dzienniczka świętej Faustyny. Czyli wciąż Pan Bóg nam chce coś powiedzieć. Można tak stwierdzić, że być może nie do końca jeszcze poznaliśmy dzienniczek świętej Faustyny, stąd Alicja Lęczewska. I znowu wracamy właśnie do mistycyzmu codzienności, czy mistyki codzienności, bo okazuje się, że jednak czy nawet celebryci poszukują swoich autorytetów. Jednak potrzeba nam dziś autorytetów, jeżeli odrzucamy Boga i Kościół jako autorytety, no to wtedy, tak jak pewni celebryci, już nie będziemy mówili, którzy, samych siebie uznajemy za autorytety i jest to wtedy zgubne.
No tak, no tym bardziej przykre jest to, że mówimy o tym, a właściwie celebryci mówią o tym, że na przykład Boga w kościele nie ma. No wystarczy czytać Pismo Święte, żeby wiedzieć, że Bóg sam powołał ten kościół i że mało tego, powiedział, że on będzie najbardziej obecny właśnie w kościele i będzie nierozerwalnie złączony z kościołem poprzez sakramenty, w których jest w pełni obecny. Więc no to jest tak z tym sklepem. No nie możemy sobie wybierać tego, co chcemy z tych półek, tylko traktować ogół objawienia i brać go do swojego życia. I masz rację rzeczywiście, że Jan Paweł II jest takim świetnym przykładem do tego, żeby móc tą duchowość wprowadzać do swojego życia. A Alicja Lęczewska, co prawda, zmarła w 2012 roku. Jej proces, mam nadzieję, że niedługo się zacznie, żeby można było też ocenić jej życie. Natomiast dziś wiemy, że zmarła w opinii świętości. I rzeczywiście, tak jak wspomniałeś, jest nazywana świecką siostrą Faustyną Kowalską. Że jej pisma są poniekąd przedłużeniem dzienniczka, ponieważ wiele osób mówiło: OK, dzienniczek, świetna lektura. Przypominam, że to jest najbardziej popularna polska książka na świecie, przetłumaczona na najwięcej języków. Ale wiele osób mówiło, że OK, święta Faustyna była osobą konsekrowaną, a więc te rzeczy, które ona zapisała, to nie do końca dotyczą tych osób, które na co dzień muszą wstać, pójść do pracy, ugotować obiad rodzinie i tak dalej. No, u Alicji Lęczewskiej, no bardziej wymownie się już nie da. Była nauczycielką, była bratową, zajmowała się wnuczką, niemalże córką swojego brata. Także no myślę, że te historie są niesamowicie aktualne i przez to, że żyła tak niedawno, ponieważ to był 2012 rok, kiedy odeszła w opinii świętości. Myślę, że te słowa no, dotykają nie tylko mnie, ale wiele osób, bo widzimy, że te cytaty wędrują po internecie. Też widzę czasami, Przemku, że u ciebie one też się znajdują. że są inspiracją dla wielu osób. No i rzeczywiście ten film będzie czymś wyjątkowym, dlatego że musieliśmy ukazać te dialogi Pana Jezusa z Alicją Lęczewską. No i to jest zawsze kłopot, jak to pokazać w taki sposób, żeby to nie było kiczowate. Zdaję sobie sprawę, że wiele produkcji poległo właśnie na tym, że próbowało wejść w tą mistykę w taki sposób lekki może, albo w taki sposób no, nie do końca przemyślany. Długo żeśmy się zastanawiali, jak to zrobić. No i wydaje mi się, że to, co Państwo zobaczycie w kinach już za 5 miesięcy, to będzie coś wyjątkowego. Nie tylko ze względu na tych aktorów, którzy potrafili zagrać te sceny, ale to, że Bóg mówi tak naprawdę do Alicji, ale w rzeczywistości mówi do każdego z nas, mówi do widza. I to jest sensem tego filmu.
Tak, ty jesteś człowiekiem mediów już od dawna. Kręcisz się w show biznesie, pewnie znasz te świadectwa tych aktorów, którzy grają u ciebie, jakieś świadectwa, nie wiem, może nie nawrócenia, ale jakieś ich historie, które pewnie zakulisowo ci opowiadają i które pewnie nigdy nie ujrzą światła czy ucha, że tak powiem, publicznego, dziennego. Natomiast, no, jak tobie się udaje w tym show biznesie wśród tych ludzi jednak zachować ten kręgosłup wiary i skąd w ogóle pomysł na te filmy, które przychodzą? Jak wygląda Twoja modlitwa, Twoje życie wiarą na co dzień? Właśnie Janka Sobierajskiego, producenta filmowego, reżysera, którego myślę, że każdy katolik już dzisiaj kojarzy.
Dzięki wielkie, natomiast ja wchodząc w ten świat mediów, wchodziłem już ugruntowany, czyli moje życie polegało na tym, że codziennie rozpoczynam swój dzień od Eucharystii. Jestem na 6:30 rano w kościele właśnie po to, żeby też nie zaniedbać rodziny. Idę wtedy, kiedy oni śpią, bo nie mogę zabierać czas rodzinnego, bo moim powołaniem w pierwszej kolejności jest rodzina, moje dzieci, moja żona. I to tam muszę w małżeństwie się wypełniać. Więc żeby nie zabierać im tego czasu, wstaję po 5 rano, żeby po tej 6 być już w kościele. I mając już taki background, tak uporządkowany dzień, mając taki fundament, mogę podejmować kolejne decyzje. I rzeczywiście przyznam się szczerze, że wiele osób, które kiedyś się na przykład śmiało poniekąd albo spoglądało z takim uprzejmym spojrzeniem w moim kierunku, że dobra, wszystko fajnie, ale takie treści. Dzisiaj na przykład są sponsorami tych filmów. To jest zabawne, że Pan Bóg dotyka ich serc. Mamy wiele historii przemian osób, które albo pracowały z nami na planie, albo obejrzały te filmy. Mamy 4000 świadectw osób, które napisały swoje historie. Natomiast no, mam kilka, mógłbym rzucać trochę jak z rękawa, ale rzeczywiście zaczynając od pewnej dziewczyny, kobiety, która robiła make-up u nas na planie. Zdecydowała się po wielu latach, kilkunastu latach, żeby pojechać do spowiedzi. I rzeczywiście dziś prowadzi życie sakramentalne, odmawiając różaniec w domu razem ze swoją rodziną. Wyjątkowa rzecz, bo tam cała rodzina się przemieniła. Serdecznie ją pozdrawiam, bo to jest piękny przykład do naśladowania. No, jest tych historii wiele, łącznie ze świadkiem Jehowy, który przyszedł do nas na plan i mówi: kurczę, ci katolicy to tacy normalni ludzie. Oni są poniekąd trochę tak poszufladkowani, świadkowie Jehowi, że nie patrzą, nie mogą patrzeć za bardzo na inne wyznania, a tu rzeczywiście mieli możliwość pracować z nami, więc to ciekawe doświadczenie. Natomiast no jest tych historii wiele, w szczególności staram się zapraszać osoby, które nie mają też po drodze z Kościołem. A więc patrzę na ich zdolności, na ich doświadczenie. I wiem, że być może to będzie ten moment, kiedy Pan Bóg dotknie ich serca. Dlatego, że chcąc czy nie chcąc, robiąc te filmy, później przychodzą na te uroczyste premiery. I czy chcą, czy nie chcą, te filmy oglądają, i później się okazuje, że Pan Bóg puka do ich serca. To jest niesamowite doświadczenie, bo oni później dziękują za to. Spotykają się z nami albo mailowo, albo rozmawiają z nami osobiście. Więc myślę, że to jest taka droga Pana Jezusa, że on nie zamykał się w takiej enklawie, w takim getcie katolickim. Mamy taką tendencję jako katolicy, że zamykamy się tylko w tych takich strukturach katolickich i nie wychodzimy do innych. Ja patrzę, Przemku, jak ty tam pięknie działasz z tymi bezdomnymi na ulicy. Ja głosisz tą Ewangelię właśnie tak, jak robił to nasz nauczyciel. To jest przepiękne, piękne doświadczenie. Dziękuję ci za to świadectwo, bo to jest naprawdę budujące. Ja staram się podobnie zapraszać tych ludzi, którzy naprawdę nawet się rozwiązali z Kościołem, są apostatami. A mimo to przychodzą na plany, grają z nami, robimy razem coś wartościowego, co później przemienia ludzkie serca, a przy okazji okazuje się na samym końcu, że najwięcej zyskują oni sami.
Niesamowite jest to, że ty dysponujesz też takim zapleczem, ludzi, którzy cię wspierają, ale też jesteś tym, który wspiera innych. I co jest ciekawe, że właśnie mówisz o tym katolicyzmie, który nie zamyka się, prawda? I wychodzisz do innych, i czasami właśnie w ten sposób przez twoje filmy nawracają się inni. To się wszystko zamyka w tym, co powiedziałaś na początku, przynajmniej tak to widzi taką ogólną zasadę kardynał Konrad Krajewski, który mówi, że z Eucharystii rodzi się chęć służby. I w tobie jesteś kolejnym przykładem na to. Mój przyjaciel Łukasz, który jeżdży do bezdomnych, codziennie też do Eucharystii przystępuje, i on mnie motywuje, żeby jeździć do bezdomnych. On nie ma właściwie żadnych limitów, on mógłby codziennie jeździć, bo codziennie jest na Eucharystii. I tutaj ty znowu mówisz o tej codziennej Eucharystii, która staje się dla ciebie zapleczem duchowym, nawet więcej, takim doświadczeniem mistycznym. No i znowu właśnie. Eucharystia to jest przecież najprostszy sposób, żeby odnaleźć Boga w Kościele.
No tak, no to na pewno, nawet może nie tylko w kościele, w ogóle w życiu to jest piękny moment, dlatego że Bóg jest osobą. My często traktujemy Ducha Świętego na przykład jak jakiś taki jakiś podmiot odległy, a Duch Święty jest osobą. Pan Bóg jest osobą, Jezus jest osobą. I się okazuje, że można z nimi mieć takie same relacje, jak na przykład ja z tobą. I teraz te relacje buduje się w takim samym stopniu, jak tu na Ziemi, z osobami, które znamy, z naszymi przyjaciółmi, rodzinami. I zawsze te relacje buduje się w czasie. A więc im więcej czasu poświęcasz, tym więcej będziesz słyszał, tym więcej będziesz wiedział, tym więcej ta osoba otworzy się na ciebie. Wiadomo, że nie powiemy swoich tajemnic osobie przypadkowej, którą dopiero co poznaliśmy, ale poprzez regularne spotkania, poświęcenie czasu, zaczyna się okazywać, że ta osoba się otwiera i zaczyna ci mówić rzeczy, których innej osobie nie powie. I to doświadczenie mam w swoim życiu, i to doświadczenie pewnie też masz w swoim życiu, że Bóg zaczyna do ciebie mówić, czy przez Pismo Święte, przez osoby, czasami sam coś powie do twojego serca. I te filmy, które dziś robimy, są owocem oczywiście działalności Pana Boga, ale również osób, które nam zaufały, dlatego że my te filmy produkujemy wspólnie z wami, drodzy widzowie. To są ludzie, którzy nas wspierali, i to jest liczba no, kilku tysięcy osób. Powołane dwa wsparło 4 tysiące osób. Mistyczkę dzisiaj już prawie 6 tysięcy. Możecie Państwo wejść i zobaczyć na pomagam.pl/mistyczka. Tam są ci wszyscy ludzie, którzy nas wspierają, i myślę, że wiele z tych osób jest też tutaj. Dlatego czuję się w obowiązku mówić o tym i podziękować Wam za to, że możemy tą ewangelizację robić wspólnie i dotykać tych milionów serc, ale masz rację, że rzeczywiście wszystko się zaczyna od Eucharystii, że tam Pan Bóg się związał z nami nierozerwalnie, że będzie z nami aż do końca świata. Sam tak obiecał na kartach Ewangelii. To jest bardzo budujące, że nie będziemy sami w tym wszystkim. No i właśnie, żeby przejść przez takie trudne sytuacje, trzeba mieć kogo się chwycić. Jan Paweł II był prowadzony przez Matkę Bożą, o tym mówi ten nasz film Maria Matka Papieża, który teraz jest w kinach. I myślę, że każdy z nas musi sobie taką relację wypracować. Tak patrzę sobie na ludzi, którzy robią piękne rzeczy. Oni rzeczywiście w pierwszej kolejności mają relację z Bogiem. I to widać nawet po tobie, Przemku, jak potrafisz ewangelizować, ile robić dobrych rzeczy. Nie mówię tego w kontekście, żeby jakoś sądzić, ale to widać po prostu po owocach. Po owocach poznacie, widać po tych zasięgach, po tych sercach, które się przemieniają. I myślę, że każdy z nas potrzebuje takiego czasu w codzienności, żeby być z Bogiem. Oczywiście później się okazuje, że ten czas na Eucharystii, on się rozciąga na cały dzień, dlatego że całe życie staje się Eucharystią i się okazuje, że Pan Bóg jest z tobą nie tylko w kościele, ale podczas krojenia chleba, podczas jazdy samochodem, jest z tobą cały czas, 24 h na dobę. I to jest takie doświadczenie, które no, powinien mieć każdy człowiek, żeby wiedzieć, że Pan Bóg troszczy się o nas i patrzy na nas jak ojciec na syna, jak ojciec na swoje dzieci. I myślę sobie o Matce Bożej, o Maryi. Te kobiety, które teraz nas oglądają, niech podniosą sobie rękę, która z was urodziła syna. I niech odpowie sobie ta część publiczności, która urodziła tego syna, kto najlepiej zna swoje dzieci. Matka Boża, tak zna swojego syna Jezusa. I tak wy, drogie panie, znacie najlepiej swoich synów. Dlatego Maryja spędziła tyle czasu z Jezusem, 30 lat, a dopiero później te ostatnie 3 lata Jezus ewangelizował. I dlatego też ta Maria najlepiej prowadzi nas do swojego syna. I do tego właśnie zachęca nas Jan Paweł II poprzez ten film, który dziś możemy oglądać w kinach w całej Polsce.
Tak, Maria, Matka Papieża, to jest film, który można traktować jako rekolekcję. Występuje tam mnóstwo autorytetów, nie tylko duchownych, ale też świeckich. Ksiądz Krzysztof Czapla, którego bardzo dobrze znam, któremu też dużo zawdzięczam. Specjalista od Fatimy i ten wątek fatimski w drugiej części jest bardzo mocny. Wcześniej jeszcze wątek Gieczwałdzki za rok 150 lat Gieczwałdu. Czy szykujecie też coś związanego właśnie, a nawet jak szykujecie, pewnie tak jeszcze nie będziesz mógł o tym mówić, ale
Wiesz co? Nie, no nie szykujemy nic na ten Gieczwałd. Poniekąd w tym filmie żeśmy powiedzieli już tak
no
dużo o tym
właśnie.
Gieczwałdzie, że widzowie już będą wiedzieli, o co chodzi, dlaczego warto pojechać do Gieczwałdu. Więc teraz się szykujemy do tej premiery Mistyczki, żeby na jesieni pokazać piękny film. A najbliższe plany rozeznajemy. Rozeznajemy właśnie po to, żeby móc znów je zrobić zgodnie z wolą Bożą, bo tak naprawdę świętość jest o tyle wypełniona, o ile się wypełniła wola Boża względem nas w naszym życiu. I to jest szalenie istotne, żeby tą wolę rozeznawać, żeby nie robić tego właśnie po swojemu. A jak ktoś ma z tym problem, no to właśnie. Kolejny raz odsyłam do Matki Bożej, która tą wolę Bożą najlepiej wypełniła w swoim życiu. I ona myślę, że najlepiej nas nauczy, jak tą wolę wypełniać i jak słuchać tych napomnień Pana Jezusa.
Czy ty spotykasz się z jakimiś takimi, nie wiem, cynicznymi, szyderskimi wypowiedziami? No bo jesteś kojarzony pewnie jako człowiek show biznesu, jednak z kościołem. Jaki jest odbiór ciebie jako osoby wierzącej przez celebrytów, wśród których jesteś, którzy no niekoniecznie chcą mieć cokolwiek wspólnego z kościołem, a może i tacy są tam, którzy mówią, że Boga w kościele nie ma.
Są tacy celebryci, co mówią, że Boga w kościele nie ma. To prawda. Natomiast przyznam się szczerze, że ja się do tej pory spotykam częściej z szacunkiem, dlatego że staramy się, żeby te filmy nie były taką katolipą, żeby można było je obejrzeć w dobrej jakości, w dobrym opakowaniu i przede wszystkim z dobrą treścią. I na przykład ten film o Alicji Jęczeskiej, Mistyczka, który będzie we wrześniu, ten film niczym nie będzie odstawał od filmów fabularnych, które w tym czasie będą grane w kinach. Dźwięk robi nam jeden z najlepszych dźwiękowców w Polsce, Jacek Hamela, którego serdecznie pozdrawiam. To jest człowiek, który dostał Orły za dźwięk, czyli takie polskie Oscary. Wygrał festiwal w Gdyni filmów fabularnych, również jako dźwiękowiec. I mamy takich ludzi na swoim pokładzie, a więc staramy się, żeby te filmy były realizowane na najwyższym poziomie, jakim tylko możemy zrobić. I dziś widzę, że właśnie więcej takich głosów jest z taką nutą szacunku. Oczywiście, że zdarzają się również takie akcje, jakie miał Pan Jezus, ale no, uczeń nigdy nie przerasta mistrza. Mało tego, jeśli byśmy nie mieli takich ataków negatywnych, to bym się zastanawiał, czy na pewno idziemy w dobrą stronę. Czasami w ogóle można tak rozeznać niektóre, czasami wolę Pana Boga względem nas, jak wiele złych rzeczy się dzieje dookoła. Oczywiście to nie jest jakaś super metoda, ale ona też wskazuje na jakąś rzeczywistość duchową, że jeśli jest dużo problemu, dużo rzeczy się sypie, jesteś atakowany, to być może właśnie robisz coś bardzo dobrego. No ale to wtedy trzeba mieć taki pokój w sercu, że Bóg jest z tobą i ty przez to przechodzisz, bo może rzeczywiście robisz coś źle i stąd też są takie ataki. Natomiast tak, czasami spotykamy się z takimi negatywnymi opiniami, ale no słuchaj, no, jest takie powiedzenie z łaciny: krzyż stoi, a świat się kręci. I ja już tyle widziałem sytuacji w swoim życiu, osób, które najpierw, nie wiem, się naśmiewały, a później nas wspierały, że ja tych ludzi też darzę szacunkiem. Oni mogą mieć takie zdanie, ale widzę, że no tylko krzyż stoi w jednym miejscu i jego się trzeba trzymać. Świat się będzie kręcił, zmieniał, będą tacy celebryci, tacy, ci będą mówili tak, ci będą mówili tak, a Pan Bóg jest niezmienny, ponieważ prawda jest niezmienna i to jest dogmat naszej wiary.
Tak, tym krzyżem można powiedzieć, kończy się Maria, Matka Papieża, tak już ogólnie tylko powiem, żeby tutaj nie spoilerować i zostawiacie nam w filmie Maria, Matka Papieża właśnie testament nie tylko z krzyża, ale też testament krzyża. Czyli testament, to już każdy, kto pójdzie na film albo był, to się dowie. Jak ty sobie radzisz z różnego rodzaju, że tak powiem, codziennymi krzyżami? Bo na pewno jesteś człowiekiem bardzo zapracowanym, można podejrzeć, że tak powiem, czasami życie prywatne Janka na jego Instagramie. Wpadajcie, Janek Sobierajski. Będziecie na bieżąco też z tym wszystkim, co się dzieje wokół filmów i z różnymi relacjami, których w internecie nie ma, tylko są u Janka. Tak więc też warto tam do niego zaglądać. Ale jak ty sobie radzisz z różnego rodzaju przeciwnościami losu?
Wiesz co? Dzięki, rzeczywiście mam dużo pracy, ale jak patrzę na przykład na samotną matkę trójki dzieci, to wiem, że ona ma dużo gorzej. I to jest rzeczywiście taka przestrzeń, w której nabiera się pokory. Ja sam znam takie osoby, stąd też to mnie uczy takiego dystansu, że słuchaj, naprawdę nie masz jeszcze tak źle, tak ciężko. Natomiast no właśnie, no, kiedy Bóg idzie z tobą w tym dziele, które sam prowadzi, to dzieło idzie tak, jak on chce, i w sumie to jest właśnie najtrudniejsze, żeby przyjąć tą wolę Bożą, że nie zawsze będzie tak, jak ty chcesz. Czasami będą takie przeciwności, które cię na chwilę zatrzymają, ale tylko po to, żeby ono jeszcze piękniej urosło. I to jest chyba jedna z cech dzieł Bożych, że one zawsze długo trwają. Mówi się, że te młyny Kościoła na przykład mielą bardzo powoli. Są takie stwierdzenia, i rzeczywiście tak jest w tych dziełach Bożych, że one idą powoli. Stąd też dziękuję wszystkim tym, którzy nas wspierają finansowo, dlatego że, no właśnie, gdyby nie to wsparcie finansowe, to ciężko robić te produkcje, dlatego że mecenasi dają określony czas realizacji dzieła, po prostu masz umowę i musisz się z tego wywiązać. A czasami jest tak, że Pan Bóg jednak coś wstrzymuje po to, żeby ten owoc był jeszcze piękniejszy. Dlatego dziękuję Wam za to, że nas wspieracie. Ale wiesz co, no radzę sobie w ten sposób, że ta poranna Eucharystia, tak jak ktoś napisał tutaj w komentarzu, że stajesz się poniekąd monstrancją, że ty musisz nieść tego Boga do innych ludzi. No i tak, to jest takie doświadczenie, które my mamy już nie tylko na planie filmowym, ale w ogóle podczas dni produkcyjnych, że wiele osób, które są zupełnie spoza kościoła, wracają do nas i dzwonią, kiedy będzie kolejna produkcja, bo u nas było tak fajnie, taka fajna atmosfera. I rzeczywiście potwierdzam, jest na tym planie tak, czują się jak w domu poniekąd, zaopiekowani, że to nie jest czysty wyzysk robienie produkcji na kilkanaście godzin, a to tyle trwa dziennie, tylko jest to wspólna współpraca. Mało tego, naprawdę nawet mamy ostrzyciela, który prowadzi ostrość w filmie. Ten człowiek robił film Claire, a pracuje też u nas i robi z nami filmy, i widzimy, że ten nasz kontakt gdzieś tam dotyka jego serca i sam dzwoni, kiedy kolejny film. A więc ten warsztat taki, który gdzieś tam zdobywał, może też przeznaczyć u nas, a to jest jeden z lepszych ludzi w Polsce. I cieszę się, że z takimi możemy działać. Te trudności się pojawiają, no ale no właśnie. Eucharystia daje pokój w sercu. I świadomość tego, że to Pan Bóg poprowadzi ten dzień, jeśli mu go oczywiście jakoś tam zawierzysz. I że oddasz mu ten dzień. Że oddasz mu tę lejce do prowadzenia, tą kierownicę w samochodzie życia. I to się u nas dzieje, więc oczywiście, że nieraz się tam denerwuję, wściekam, że coś nie jest tak, jakbym chciał, no ale po chwili gdzieś tam potrafię odsapnąć, spojrzeć na to z innej perspektywy i tak wychodzi to zazwyczaj lepiej. Zazwyczaj jest lepiej, kiedy Pan Bóg to poprowadzi po swojemu, niż ja bym chciał. Także myślę, że ta Eucharystia rzeczywiście jest fundamentem pod pokój serca i po to, żeby przyjmować to, co się dzieje później w codzienności.
Tak, Eucharystia, czyli coś, do czego każdy może mieć dostęp codziennie. Tu nie trzeba żadnych zapisów ani tajemnej wiedzy gnostyckiej, żeby do Eucharystii przystępować. Tutaj Tomasz napisał, że właśnie nie ma miejsca na katolipę i wy takiej katolipy nie robicie, bo wysoko profesjonalne filmy, czy w ogóle nie, czy profesjonalizm można stopniować, ale po prostu profesjonalne filmy robicie. Tu kilka osób napisało już, że było albo się wybiera. Napiszcie, drodzy widzowie, czy byliście na Maria Matka Papieża, czy się wybieracie, jakie są wasze wrażenia, chociaż już też takie komentarze się tutaj pojawiły. No i właśnie, Maria Matka Papieża, w jakim stopniu jest twoje doświadczenie jako Maryi, jak matki?
No, na pewno duże. Natomiast zdaję sobie sprawę, że często Maryję postrzegamy przez pryzmat naszej własnej matki. Ja to miałem doskonałe, naprawdę to mogę szczerze powiedzieć. I mam do tej pory. I można wiele od niej czerpać. Natomiast rzeczywiście film pokazuje taką perspektywę, że wiele osób tej matki mogło nie mieć. I co to znaczy, że nie będą miały relacji z Marią? No właśnie nie. Że Maria potrafi się dostosować do każdego stylu duchowości. Że Maria chciałaby mieć relacje z każdym z nas i żeby ta relacja miała taki własny, indywidualny smak. To jest piękne. Że nie musimy się fiksować na jakiejś duchowości konkretnego świętego, ale możemy wypracować swoją własną. Ja też mam taką duchowość, dosyć dynamiczną w ciągu dnia, i widzę, że Maria też się w tym odnajduje i też mi pomaga, i że też razem możemy realizować wiele projektów. I że mało tego, na pewnym etapie musieliśmy Marię prosić też właśnie o to, żeby była producentką naszych filmów, bo widzieliśmy, że sami nie damy rady i rzeczywiście bardzo często w napisach końcowych po prostu wpisujemy Matkę Bożą jako producentkę, no bo wiemy, że tylko ona mogła na pewnym etapie ten film doprowadzić do końca. Natomiast to nie jest tylko moje doświadczenie, ale nie wiem, czy widziałeś taki film Legiony kilka lat temu w polskich kinach. To była produkcja za kilkadziesiąt milionów złotych. Potężny film. I tam po kilku dniach zdjęciowych wycofali się mecenasi. Kiedy zobaczyli, jak ogromne to są koszty i jak budżet został przesunięty, zrezygnowali i ten producent, nie będę teraz mówił imienia i nazwiska, był tak załamany, nie wiedział, co ma zrobić. Miał kilkadziesiąt milionów do uzbierania. Pojechał po prostu do Kalisza i modlił się do świętego Józefa. I drodzy Państwo, ten film powstał, Legiony. Jak będziecie go oglądać, to zobaczy, że na samym końcu są podziękowania dla świętego Józefa, który zorganizował właśnie tą produkcję, żeby ona doszła do końca. Także to nie jest tylko moje doświadczenie, ale myślę, że doświadczenie każdego człowieka, który spotyka w swoim życiu sytuacje graniczne. Taką sytuacją był na przykład zamach właśnie u Jana Pawła II, kiedy po ludzku już nie było wyjścia. To właśnie wtedy najczęściej doświadczamy tej obecności Bożej, opatrzności Bożej, dlatego że często w ciągu dnia po ludzku, po swojemu rozwiązujemy różne sytuacje, no ale właśnie czasami Pan Bóg doprowadza nas do takiej sytuacji, właśnie my sami się doprowadzamy do takiej sytuacji, gdzie musimy już zawierzyć wszystko Panu Bogu i zdać się na wiarę. I to jest ciekawe, że Pan Bóg nigdy nie pokazuje całej ścieżki od początku do końca swojego życia, życia każdego z nas, tylko zapala świeczki na każdym kroku. I to jest istotne, żeby umieć się zawierzyć, żeby umieć z wiarą wejść w te wszystkie projekty, te wszystkie zamierzenia względem naszego życia i nie bać się tego, że jak Pan Bóg zapalił jedną świeczkę, to zapali też kolejną. No ale właśnie na tym polega wiara. Ona będzie rosnąć z każdym krokiem i ta wiara ma się budować w naszej rzeczywistości. I przypominam sobie takiego świętego Stanisława Papczyńskiego. To jest jeden z największych polskich mistyków. On miał taką akcję, że kiedy umierał arcybiskup, to akurat odjechał jako ostatni. I arcybiskup mówi: słuchaj, Stanisław, wszystko, co miałem, to już rozdałem tutaj poprzednikom, więc to, co mam, to ci daję. Daję ci opatrzność Bożą. A święty Stanisław mówi: nie ma sprawy, może być i super, i się bardzo cieszę. Dzięki za tą opatrzność Bożą. I dziś widzimy, że zakon Marianu właśnie rozkwita, trzyma się bardzo dobrze, a wiele tych zakonów, które tam podtrzymywały różne dobra, to materialne, no już niestety nie istnieją. Tak więc ta rzeczywistość duchowa jest bardzo namacalna i ona się bardzo mocno przeplata z tą rzeczywistością materialną, no i trzeba być świadomym tego, że one są symultaniczne. Także ta Maryja w tej rzeczywistości nas prowadzi, na pewno.
Tą wiarę jako reżyser, jako człowiek kościoła, można powiedzieć, przekazujesz innym przez swoje filmy, ale czy masz jakiś autorytet, jakichś mistrzów duchowych, od których się wiary uczyłeś i uczysz?
Wiesz co? Jest ich wielu. Mówię tutaj o świętych Kościoła katolickiego, ale również o tych, którzy jeszcze świętymi nie są. Właśnie jak Alicja Lenczewska, jak ojciec Dolindo, ale właśnie mój święty patron Jan Maria Vianney, ewangeliści, apostołowie. No jest ich dużo. No, co przykład świętego, to jakaś niesamowite bogactwo i wachlarze, z których można czerpać. Arcybiskup Fulton Sheen, który był tutaj wspomniany w komentarzu przed chwilą, no fantastyczny człowiek. Zobaczmy, że kiedy on wchodził na antenę w Stanach Zjednoczonych, kiedy jego program był grany w telewizji, to ponoć ulice pustoszały na mieście. To był tak oglądany program, dlatego że on po prostu wychodził i robił show, ale takie w dobrze tego pojętym słowie, że to było show, które nastawiało na Pana Boga, że tak naprawdę on znikał, a pojawił się Bóg w centrum tego programu. I taką postacią też była Maria w życiu Jana Pawła II, że ona jest transparentna, przezroczysta, na tyle, że Jan Paweł II zapisywał nawet te słowa Totus Tuus z tej swojej modlitwy na kolejnych kartkach papieru, które zapisywał jako numerację stron. A więc on starał się być nieustannie w tej Bożej obecności, którą przynosiła właśnie Maryja. Także odpowiadając na Twoje pytanie, to tak właśnie ta rzeczywistość wygląda.
A jak tę wiarę, znaczy może inaczej spytam, jak często sięgasz po Pismo Święte, jak się modlisz, czym się modlisz, jakimi modlitwami, czy różańcem, czy czym innym, jak twoja praktyka duchowa, jeżeli możesz coś nam z tego zdradzić, wygląda? No bo jesteś jednak przykładem człowieka, który łączy spełnianie pasji i realizację swoich talentów, no z taką głęboką jednak, no bo codzienna Eucharystia, duchowością.
Więc oprócz tej codziennej Eucharystii, to rzeczywiście staram się codziennie słuchać albo czytać Słowo Boże. Czytanie nie zawsze mi wychodzi, niestety, i to mam do korekty. To się przyznaję, że tu muszę na to więcej czasu poświęcić. Choć sam się łapię, że czasami tego czasu mam niby za mało, chociaż może sam sobie tak to tłumaczę, bo widzę, że Pan Bóg jednak ten czas potrafi dzielić w ciągu dnia i że potrafi tak układać te wydarzenia, że jest na to czas, tylko. No właśnie, jakbyśmy spojrzeli na telefon komórkowy, ile godzin na nim spędzamy, to się okazuje, że drodzy Państwo, naprawdę mamy spokojnie 2-3 godziny dziennie na to, żeby spojrzeć na Pismo Święte. No właśnie, jak bardzo bylibyśmy świętymi ludźmi, gdybyśmy zamiast tego telefonu wyciągali Pismo Święte, za każdym razem, kiedy sięgamy ręką do kieszeni. Tak sobie teraz o tym pomyślałem. No ale rzeczywiście, koronka do Bożego Miłosierdzia również codziennie. Różaniec staram się też mówić codziennie, chociażby te kilka dziesiątek, jak niecały, i szukać Boga w codzienności. Coraz bardziej się tego uczę, że można się modlić swoją pracą, że można modlić się swoją postawą, można modlić się słowami do innych osób, obecnością, że ta modlitwa u mnie coraz bardziej zmienia cykl, jak gdyby z takiej mówionej, w modlitwę przeżywaną w codzienności. Żeby nawet ten chleb krojąc, wiedząc, że Bóg jest przy tobie i patrzy się na ciebie jak na swoje ukochane dziecko, i żeby mieć z nim relację. Prosto, nawet jak się wchodzi, nie wiem, na internet, na Facebooka, a Panie Jezu, tutaj, a co tutaj znajdę na przykład? Można sobie robić taką prostą codzienność, taką mistykę codzienności, żeby być tego świadomym, że Pan Bóg naprawdę jest. I on naprawdę przegląda z nami tego Face'a czy Instagram, że on jest z nami w wielu miejscach naszego życia. I u mnie ta modlitwa coraz bardziej idzie w tym kierunku, tak.
Ktoś by przeczytał tytuł tego Life'a Boga nie ma w kościele i się na tym zatrzymał. Później jest dopiero to słowo jest i wykrzyknik, ale właśnie co byś powiedział osobie, która ewentualnie będzie słuchała tego materiału, gdzieś tam przypadkowo, randomowo trafi tutaj i będzie szukała argumentów na to, że Boga w kościele nie ma, a on jednak jest.
No, tych argumentów jest, podejrzewam, miliard, jak nie więcej, zaczynając od Pisma Świętego, gdzie Jezus sam mówi o tym, że na Tobie, Piotrze, zbuduję mój Kościół i ten Kościół zbudował. Jest w nim obecny w sakramentach, które sam ustanowił. To po pierwsze. Natomiast ja wiem, że to są takie kwestie dla niektórych osób spoza Kościoła, no, dość odległe historycznie. Natomiast ja wtedy zawsze każdego zachęcam do tego, żeby spotkał się sam na sam z Panem Bogiem, żeby nawet kiedy jest już wieczorem w swoim pokoju, żeby zamknął drzwi, uklękł i po prostu pogadał, jak przyjaciel z przyjacielem. Nawet czasami wyrzucając jakieś swoje rzeczy w kwestiach wątpliwości albo jakiejś złości. Kiedyś jakiś ksiądz opowiadał taką historię wieśniaka, który przyszedł na właśnie zniszczone plony, brał to zboże w widły i rzucał do góry do nieba i mówi: masz tutaj te swoje plony. Jak chcesz, to teraz sam sobie to jedz. To pokazuje, że ten człowiek naprawdę miał taką relację z Panem Bogiem, że był obrażony na niego, jednocześnie wiedział, że Pan Bóg ma to wszystko w swoich rękach, że to on prowadzi te wszystkie wydarzenia. No właśnie, a więc ta osobista relacja na razie od takiego zwykłego spotkania. Zwykłe spotkanie w codzienności. No i zobaczmy, że rzeczywiście nigdy nie wiem, ile mam tego czasu. Dzisiaj na przykład zginął Łukasz Litewka.
Właśnie.
Znany człowiek, który robił dużo dobrego, choć z kościołem nie miał chyba po drodze, to zobaczmy, że wydawało się, że chłop ma 36 lat, jeszcze wiele przed nim, wiele dobrego zrobi, chwila pięć i już jest po tamtej stronie. Każdy z nas ma określony czas swojego życia. Ta klepsydra już pędzi, te ziarenka się przesypują i myślę, że warto, żeby te ziarenka przesypywały się w naszym życiu trochę jak koralki różańca w dłoni. Żeby w każdej minucie być świadomym tego, że mamy jedno życie, mamy Ojca, który nas kocha tam w niebie, i żeby wykorzystać tę sytuację, żeby nie zmarnować tej szansy, bo mamy tylko jedno życie. I właśnie, korzystajmy z tego, ile się da, na Bożych zasadach, bo Pan Bóg jako Twórca nas najlepiej wie, jak to zrobić, najlepiej jak wykorzystać ten czas. On w nas złożył swoje nadzieje, złożył w nas różne talenty, różne powołania i trzeba umieć je odkrywać właśnie dzięki temu, który nas stworzył. A że jest naszym Twórcą, to najlepiej wie, jak te nasze narzędzia wykorzystać. Dlatego zawsze mówię, że warto zacząć od takiej osobistej, normalnej rozmowy. I później się nagle zaczyna okazywać, że coś się układa w naszym życiu i że coś jest inaczej. A jeśli tego nie zrobimy, to Pan Bóg w swojej miłości będzie starał się nas do siebie przyciągnąć, no, w sposób taki, że będzie dopuszczał konsekwencje naszych decyzji, które często, no, będą nas prowadziły do sytuacji bez wyjścia. I właśnie wtedy trzeba będzie się do Niego zwrócić. No i myślę, że też to jest taka forma miłości, którą, no, musimy umieć odczytywać.
Tak, i myślę, że ten błąd eschatologiczny może posłużyć jako takie zakończenie chociaż to nie jest jeszcze koniec, tak naprawdę, bo będzie Janek, mam nadzieję, tutaj jeszcze nie raz, a na pewno jesiennym wydaniem Alicji Olenczewskowym na pewno się też tutaj spotkamy, jeszcze bardziej mistycznie, ale tym wątkiem eschatologicznym możemy rzeczywiście spiąć taką klamrą Bożą to wszystko, o czym Janku tutaj powiedziałeś. Wciąż mając te karty otwarte, tak jak wspomniałeś dzisiaj Łukasza Litewkę, nigdy nie wiadomo, ile nam tego czasu zostało i kiedy kogoś ostatni raz widzimy. Natomiast możemy być pewni tego, że zawsze w tym jest ten, którego imię i oznacza jestem. Tak więc, Janku, dziękuję Ci za to Twoje świadectwo Boga, który jest w codzienności, w Twojej pracy, trudnej, wymagającej, odpowiedzialnej, Twoim doświadczeniu też małżeńsko-rodzinnym. Za to wszystko, co nam dajesz. Dziś właściwie już jest późno, Ty jeszcze wciąż w pracy i to nie koniec, jedziesz za chwilę dalej. Tak więc już Cię tutaj puszczamy, zwalniamy, żebyś już sala za Tobą pusta, było spotkanie teraz kolejne. Musisz się przedostać przez Warszawę. Nie wiem jak o tej porze, ale pewnie jeszcze korki są. Tak więc bardzo Ci serdecznie dziękuję i wszystkim widzom też, nawet tym, którzy tutaj jakieś takie rzeczy pisali po swojemu trochę i po swojemu interpretowali serca skore do świadczenia o Bogu. Tak więc dla nich też jest przygotowane miejsce w niebie. Nie wiemy tak naprawdę, kogo w niebie spotkamy, możemy być mocno zdziwieni, tak jak pewnie dobry Łot się zdziwił, że do nieba trafił. W każdym razie bardzo Ci, Janku, serdecznie dziękuję za to spotkanie. Możesz nas jeszcze z jakąś myślą na koniec zostawić.
Też Wam bardzo dziękuję za to, że byliście z nami. Dziękuję, Przemku, za zaproszenie i za tą całą robotę, którą realizujesz. Ja Was zapraszam do kin na film Maria Matka Papieża. Niech to będzie puenta naszej rozmowy, dlatego że w tym filmie są ludzie dużo mądrzejsi ode mnie, ludzie, którzy osobiście pracowali z Janem Pawłem II, którzy pomagali mu pisać kazania, którzy kształtowali i przyglądali się jego duchowości. I myślę, że warto na ten film pójść, żeby pokazać też, że w kinach musi być miejsce na wartościowe produkcje. A zawsze tak jest, że kiedy dajemy coś od siebie, to w tej Bożej metodologii otrzymujemy dużo więcej, niż żeśmy dali. Dlatego zapraszam Was do tego, żeby zabrać znajomych, żeby pójść, zobaczyć tę produkcję i nawiązać taką własną, indywidualną relację z Matką Bożą. Tego Wam i sobie życzę. Bardzo dziękuję za zaproszenie.
Dzięki Janek, dziękujemy wszystkim widzom za Wasze komentarze, za wszystkie słowa, za świadectwa wiary, za to, że razem zmierzamy do nieba. Janku, wszystkiego błogosławionego i do zobaczenia najpóźniej w niebie.
Mam nadzieję, że na premierze we wrześniu, ale jak
Dzięki.
nie, to rzeczywiście w niebie. No, niech tak będzie. Dzięki.
Dzięki. Z Bogiem. Trzymaj się, uważaj na siebie.